Na nagraniach miał pan maskę, bo obawiał się pan, że po sprawdzeniu danych biometrycznych prawda wyjdzie na jaw. Mężczyzna milczał. Zrozumiałem też, dlaczego Jacek Orsonowicz nie wrócił do domu.
Do prawdy.
Tak, są dwie możliwości. Albo siedzi zamknięty w jakiejś piwnicy, albo zabił go pan zaraz po tym, jak skończył nagrywanie.
Śmiała teoria. I prawdziwa,
odparł Gerard. Bo zakłada, że oba materiały nagrał pan jeszcze przed atakiem na przedszkole. To pan jest osobą występującą w koncercie krwi. Kompozytor zaśmiał się i pokręcił głową. A to oznacza, że oszukał pan nie tylko śledczych, ale także, cóż, swoich zwolenników z braku lepszej nazwy.
A więc posiadłem zdolność bilokacji. Mogę być zarówno w celi, jak i w pokoju z zakładnikami?
Nie. Mówiłem przecież, że nagrał pan ten materiał wcześniej.
Jest pan tego pewien?
Tak. Oskarżony westchnął, unosząc wzrok.
To już chyba zakrawa na arogancję, zauważył.
Nie sądzę. To tylko dość pewna obserwacja.
Zapomniał pan o jednym.
O czym?
O tym, że gdyby materiał został nagrany wcześniej, nie mógłbym kontrolować rozwoju sytuacji. Nie zabiłbym dziewczynki, bo nie wiedziałbym, czy policja mnie wypuści, czy nie.
Rzeczywiście, uznała Beata, nie mógłby zawczasu przewidzieć. Nagle uderzyło ją to jak błyskawica.
Zrozumiała, co właśnie zrobił Edling.
Dawny przełożony uśmiechnął się promieniście, co widywała niezwykle rzadko. Odniosła wrażenie, że w tym samym momencie kompozytor zdał sobie sprawę, że właśnie potwierdził wszystko, co powiedział Gerard. Tak jak pan nie mógłby wiedzieć, że ta dziewczynka zginęła, powiedział Edling.
Nie muszę tego wiedzieć, wystarczy, że się domyślam.
Nie, odparł Gerard. Pewność pana głosie była dobrze wyczuwalna, a z tego, co zrozumiałem, nie dostaje pan żadnych wieści z zewnątrz. Nie wie pan nawet, ile czasu minęło, od kiedy pana zamknięto. Nie wie pan, kiedy pojawiło się ultimatum i jak potoczyły się sprawy. Jest pan jak pieczarka. Oskarżony sprawiał wrażenie, jakby zwęził mu się przełyk. Po raz pierwszy od początku tej sprawy grunt usuwał mu się spod nóg. Czuł, że stracił inicjatywę, którą tak pieczołowicie utrzymywał.
To absurdalne, skwitował. Nie może pan od tak...
Urwał i zawiesił wzrok na tylnych drzwiach. Pokręcił głową, a potem ze świstem wypuścił powietrze. Przez moment wszyscy milczeli.
W porządku. Ma mnie pan.
Gerard skinął głową z obojętnością. Dlatego dzieci były obrócone tyłem, dodał Edling. Ma pan kilka przygotowanych nagrań z różnymi osobami.
Nie.
Ktoś emituje je w zależności od tego, co się dzieje. Co znaczy, że wszystko jest ukartowane. W istocie nie ma żadnego głosowania.
Myli się pan.
Nie, zaprzeczył spokojnie Gerard. Nie mylę się. Znów zaległa cisza. Beata wyraźnie słyszała nerwową wymianę zdań, która odbywała się na zewnątrz. Przypuszczała, że Ubertowski wytrzyma jeszcze najwyżej kilkadziesiąt sekund, nim wtargnie do policyjnej suki. Spojrzała na Edlinga, a ten ku jej zaskoczeniu podniósł się i skierował do wyjścia. Zapukał dwukrotnie w drzwi.
Do zobaczenia.
Rzucił na odchodnym, po czym wyszedł z auta. Beata poszła za nim, nie do końca rozumiejąc, dlaczego wybrał akurat ten moment, by przerwać przesłuchanie. Może słyszał to samo, co ona i wyszedł z założenia, że Wiesław i tak za chwilę mu przerwie? Mina prokuratora okręgowego zdawała się potwierdzać, że tak by się stało. Ledwo antyterroryści zamknęli drzwi za drejer, Ubertowski zaczerpnął nerwowo tchu, wlepiając wściekle wzrok w Edlinga. Nie zdążył jednak skarcić go za przeciąganie czynności, bo Gerard od razu zaczął referować, co się wydarzyło. Wiesław wysłuchał go z niedowierzaniem, a potem skierował pytające spojrzenie na podwładną.
— To prawda?
— zapytał. — Tak — odparła.
— A więc...
— Nie ma mowy o żadnej wymianie — wtrącił Rafał Rozner. — Te dzieci wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą już nie żyć. Oficer z Centralnego Biura Śledczego Policji wystąpił o krok do przodu. Pamiętała, że się jej przedstawiał, ale za nic w świecie nie potrafiła sobie przypomnieć choćby imienia. Jeszcze parę minut temu uznałaby, że musi lepiej zaznajomić się z członkami grupy dochodzeniowej, bo najpewniej spędzą ze sobą trochę czasu. Teraz wydawało się jednak, że są bliżej finału niż się spodziewali. Oficer wymierzył palcem w furgonetkę.
Ten człowiek może nas do nich doprowadzić, zauważył.
O ile żyją, dodała Dreyer. Funkcjonariusz pokiwał głową. Więc co teraz?
— zapytał, tocząc wzrokiem po zebranych. Nikt nie palił się do odpowiedzi. Kilka osób skupiło wzrok na Gerardzie, który w jakiś sposób zdołał roztoczyć wokół siebie aurę opanowania i spokoju. Może chodziło o to, że jako jedyny nie poruszał się nerwowo. Zapewne tak, uznała Beata.